Аудио.
Визуальный.
Dzień dobry lub dobry wieczór. Audiowizualny Brudnopis to jest nowa formuła w podcaście audiowizualny. Podcast ten powraca właśnie z pierwszym materiałem w 2026 roku i powraca od razu z takim nowym pomysłem na siebie troszeczkę. Mam nadzieję, że w tym roku podcast będzie działał bardziej żwawo niż robił to dotychczas, ale żeby zdynamizować właśnie audiowizualnego, to pomyślałem o tym, że do pełnych odcinków, dużych odcinków o filmach czy zjawiskach warto dodać tego typu krótsze rzeczy, które będą ukazywać się co jakiś czas, będą właśnie jakby z założenia niedoskonałe, nie zawsze też będą musiały mieć jakoś super jakość dźwięku i będą takim zapisem przemyśleń, refleksji, reakcji na to, co się dzieje na bieżąco i będą trwały kilkanaście minut, nie dłużej niż pół godziny i zobaczymy, jak taka formuła się przyjmie i właśnie ten rok postanowiłem zacząć od takiej nowej wersji audiowizualnego, czyli od Brudnopisu. Ja nazywam się Karol Szafraniec, jestem kulturoznawcą i filmoznawcą. Opowiadam o filmach, a w tym podcaście opowiadam o filmach i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. I do takich opowieści idealnie nadaje się bohater dzisiejszego dnia, bo jeszcze chyba zdążę opublikować ten odcinek 6 marca, a 6 marca 2026 roku to czas, w którym celebrujemy setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy. I ten 2026 rok bardzo mocno będzie naznaczony rocznicami. Bo to rocznicami związanymi z polskim kinem, bo to z jednej strony rocznica urodzin Andrzeja Wajdy i jednocześnie rocznica jego śmierci, rocznica śmierci Andrzeja Żuławskiego, rocznica śmierci, i to wszystko okrągłe rocznice, rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, no i z pewnością jeszcze kilka innych rocznic tutaj znajdziemy i myślę, że to jest niezwykłe, bo dzięki temu można przyjrzeć się troszkę polskiemu kinu od jakiejś nowej, innej strony, tego typu zestawienie nawet, choćby tych postaci, które rocznice w tym roku się pojawiają, mogą prowokować do jakichś innych, nowych spojrzeń na to, czym właściwie polskie kino jest, czym polskie kino było. Ja sam muszę przyznać, z roku na rok fascynuję się polskim kinem coraz bardziej, ono mi się wydaje coraz bardziej intrygujące, interesujące i też ważne. I to, że ono jest dostępne w wersji odrestaurowywanej, w wersji, którą możemy oglądać właściwie tak, jak nie mogliśmy tego robić wcześniej, bo często te kopie eksploatacyjne w okresie PRL-u były bardzo marnej jakości i niektóre PRL-owskie filmy dopiero teraz w takim codziennym odbiorze są dla nas możliwe do zobaczenia tak, jak powinny być i myślę, że to będzie wszystko bardzo, bardzo ciekawe. A nagrywam to też dlatego, bo dla mnie Andrzej Wajda jest naprawdę ważnym reżyserem, naprawdę reżyserem, który mnie nieoczekiwanie zupełnie bardzo zafascynował w pewnym momencie i ta fascynacja została mi do dzisiaj. Ta fascynacja nauczyła mnie kilku rzeczy dotyczących odbioru sztuki, bo to jest fascynacja jeszcze z okresu młodego, to znaczy z okresu gdzieś tak wczesnego liceum czy późnej podstawówki. Ja mniej więcej już wtedy wiedziałem, że jakoś chciałbym związać życie z kinem i bardzo, bardzo mocno oglądałem filmy i bardzo się filmami interesowałem. Natomiast Andrzej Wajda chyba tak jak często to bywało w tamtym okresie, kojarzył się z takim reżyserem trochę niedostępnym dla młodego człowieka, że trochę tematy, którymi się zajmował, wydawały się dość odległe, bardziej związane z podręcznikami do historii i z tym, czego uczymy się w szkole i to niekoniecznie w ten najbardziej atrakcyjny sposób. I taki Wajda się trochę wydawał daleki, pomnikowy, bardzo poważny. Wajda trochę był takim reżyserem, którego się odbierało tak, jakby to był człowiek, który nigdy nie był młody. I wydaje mi się, że ten rok i to nowe spojrzenie na Wajdę może być ciekawe właśnie pod kątem tego, że możemy spoglądać na Wajdę inaczej. A tak naprawdę moje spojrzenie zawsze było trochę osobne, bo zupełnie nieoczekiwanie w Wajdzie w jakiś sposób zakochałem się wtedy, kiedy niechcący trafiłem na Ziemię Obiecaną w nocy w TV Polonia, czy tam późnym wieczorem, kiedy ta stacja pokazywała klasyki polskich filmów i w ogóle dużo polskiego kina można było dzięki tej stacji wtedy obejrzeć i leciała właśnie Ziemia Obiecana w wersji serialowej. Co ciekawe, ja Ziemię Obiecaną widziałem jako dość małe dziecko i trochę mnie ten film wtedy znudził tak naprawdę i zupełnie nie załapałem, o co w nim chodzi, mimo że byłem wielkim fanem Daniela Odurskiego i bardzo mi się podobał Potop nawet w takim wczesnym wieku. Natomiast ta Ziemia Obiecana, obejrzana gdzieś od środka jakiegoś odcinka, który pokazywał całą tą energię brudną, zepsutą, mroczną energię łódzkiej fabryki, to było coś, co mi niesamowicie wciągnęło. Znaczy, to był taki rodzaj obrazu, czy właśnie doświadczenia audiowizualnego, który przerastał ten mały ekran telewizora, na którym to widziałem i który zaczął na mnie działać jak coś hipnotyzującego w połączeniu jeszcze z muzyką Killara i to sprawiło, że ja po prostu nie mogłem się oderwać i zacząłem wchodzić w tę historię, ale właśnie nie od strony tematu, nie od strony bohaterów, historii, kontekstu, polskości, kapitalizmu i jego relacji z socjalizmem, zwłaszcza w epoce gierkowskiej, ale raczej jako coś niezwykle intensywnego, jako doświadczenie filmowe. Nagle odkryłem wtedy właśnie, że Wajda jest kimś, kto niesamowicie kino czuje pod tym względem, że on jakoś dał się uwieść temu, najpierw stworzył ten świat, a potem filmowo wraz ze swoimi współpracownikami dał się mu uwieść, co jest oczywiście bardzo problematyczne i bardzo problematycznie kończy się dla bohaterów. I to coś sprawiło, że ja do Ziemi Obiecanej potem zawsze wracałem w ten sposób, że to jest taki film, którego odrobinka nawet zobaczona na ekranie sprawia, że w niego wchodzę, wsiąkam, wskakuję, jestem absolutnie wessany. I potem zacząłem oglądać Wajdę trochę pod tym kątem. Czy Wajda, skoro tutaj tak zadziałał, to jest mnie w stanie wessać w podobny sposób gdzie indziej, kiedy indziej. I podobnie zadziałało Wesele. Wesele, które wydawałoby się, znowu jest taką poważną opowieścią, która jest niekoniecznie dla tak młodego człowieka jeszcze, jak gdzieś ktoś w pierwszej klasie liceum, ale bardzo, bardzo Wesele mnie zahipnotyzowało swoją atmosferą i nagle poczułem, że Wajda jest twórcą o niezwykłej energii filmowej, o jakimś niezwykłym temperamencie. Potem Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza to filmy, które mnie właśnie jakoś uwiodły tym takim jakimś pędem, jakimś takim pulsem, jakąś taką wewnętrzną energią, która u Wajdy się pojawia wtedy, kiedy jest w formie. I ja ten jego temperament twórczy, który potem poznawałem też czytając o tym, jak tworzył swoje filmy, to jest coś, w czym ja się absolutnie zakochałem, jeśli chodzi o jego twórczość. I dzięki temu, że ja właśnie to tak bardzo polubiłem, że to jest reżyser tak bardzo filmowy, tak bardzo zmysłowy i tak bardzo pędzący gdzieś przed siebie też z pewnymi pomysłami, których używał i które są czasami zupełnie nieoczekiwane, ale jednocześnie będący na tyle precyzyjnym opowiadaczem, bo to jednak jest klasyczny storyteller. Z drugiej strony zawsze potrafił połączyć te swoje szalone pomysły i takie szukanie nowych języków w coś, co jest bardzo spójne i co opowiada tę historię, a czasami mu się to udawało mniej wtedy, kiedy był w formie gorszej albo nie potrafił czegoś ułożyć w taki jakieś takie klocki, które układają się w coś sensownego. I później sięgnąłem bo jak już widać z tego, co mówię, czy słychać, to Wajda lat 70. uwiódł mnie najbardziej. To właśnie w nim widzę taki pik jego możliwości, taki pik jego zdolności artystycznych i też otwierania się na nowe rzeczy, bo przecież to był reżyser wtedy już jakoś usankcjonowany, już jakoś znany, już właściwie wielki, już wtedy ikona polskiego kina, ale okazało się, że też w towarzystwie młodszych odżywa, czy rodzi się Wajdzie coś bardzo ciekawego i mimo tego, że on był trochę starszy od Agnieszki Holland, od innych twórców Feliksa Falka, Andrzeja Żuławskiego, to potrafił we współpracy z nimi wszystkimi, czy z Jerzym Skolimowskim, odkryć jakąś nową, coś nowego w sobie i to było bardzo, bardzo ciekawe. I potem sięgnięcie po Popiół i Diament również było czymś ryzykownym dla mnie, czymś, czego się bałem, bo wydawało mi się, że to jest tak bardzo obudowane kontekstami, które trzeba bardzo rozumieć i trzeba bardzo rozumieć polską historię, żeby taki film jak Popiół i Diament w jakiś sposób odczuć. Ale pamiętam w moim bardzo specyficznym liceum dowodzonym przez Bogusława Kołcza, liceum w Nowym Sączu, które było bardzo nakierowane na film i zresztą z tego powodu między innymi do tego liceum trafiłem. Tam w pewnym momencie mieliśmy możliwość zobaczenia Popiołu i Diamentu w kinie dla chętnych. To nie był taki wypad szkolny, gdzie całymi klasami się szło, ale ci, którzy chcieli się zapisać i zobaczyć ten film w kinie, to mogli. Ja wtedy postanowiłem zmierzyć się z Popiołem i Diamentem. I co niezwykle na mnie zadziałało, to że nagle się okazało, że być może zobaczyłem ten film tak, jak zobaczyli go Martin Scorsese, czy Francis Ford Coppola, czy inni światowi twórcy, którzy Wajdę poznali, nie znając tych kontekstów świata, o którym opowiada, nie znając polskiej historii i tak dalej. I zobaczyli w tych filmach, czy zwłaszcza w tym filmie, bardzo dobrze opowiedzianą obrazami i uniwersalnymi symbolami historię, która umie wykorzystać mitologię kina, żeby opowiedzieć coś bardzo konkretnego. Ta bardzo konkretna polska rzeczywistość za pomocą rozumienia tego, jak działa mitologiczność kina, staje się czymś nowym, czymś, co nawiązuje do tej oryginalnej polskiej historii, ale jednocześnie czymś przetworzonym, co staje się jakimś ekranowym mitem. I to jest w ogóle coś, co dzięki czemu Wajda stał się znany na świecie, bo polskie cierpienie przetłumaczył na język zrozumiały dla takiego Scorsese'ego, Coppoli, czy Buñuela, czy Akiry Kurosawy, ale jednocześnie Wajda też tłumaczył pewne rzeczy polskiemu odbiorcy w taki sposób, że kontynuował jakąś część polskiej kultury, która właśnie potrafi w romantyczny sposób mitologizować to, co dzieje się wokół. Wajda szukał za pomocą kina języka mitycznego, który jest powiązany z rzeczywistością, przede wszystkim z rzeczywistością socjopolityczną, żeby w ten sposób opowiadać polską historię, ale jednocześnie, żeby nadać jej jakiś nowy ruch, w jakąś nową stronę tę historię pchnąć. I Wajda czuł się takim kimś. I to jest bardzo kontrowersyjne, bo to sprawiało, że Wajda jednocześnie był bardzo ceniony i hołubiony, bardzo oddziaływał też na Polaków jako na zbiorowość, starając się znaleźć do niej jakiś klucz w opowiadaniu o rzeczywistości, a jednocześnie Wajdę, zwłaszcza później, w tym okresie już potransformacyjnym, zamknęło w bardzo problematycznej skorupie, czy w jakiejś takiej roli, która jest trudna do podołania, bo Wajda był jednocześnie reżyserem, od którego oczekuje się ciągle świeżości, ciągle nowości. Myślę, że bardzo wielu oczekiwało od Wajdy, żeby on dalej, tak jak w latach 70., potrafił znaleźć kogoś młodego, kim się zainspiruje i czym, za pomocą kogo znajdzie nowy język do opisywania nowej rzeczywistości, już tej posttransformacyjnej. Zarazem jednocześnie bardzo wiele osób i z jego otoczenia, i z krytyki, i z opinii publicznej stawiało mu pomnik. Oczekiwało od Wajdy, że będzie bardzo wajdowski, będzie mistrzem, będzie mędrcem i będzie też mężem stanu. I w jakiś sposób oczywiście Wajda tym wszystkim chciał być. On właśnie chciał łączyć rolę artysty z rolą jakiegoś takiego przewodnika społecznego, ale właśnie czasami dawało mu to skrzydeł i czasami sprawiało to, że jego pozycja w polskim kinie była zupełnie niezwykła, a czasami sprawiało to, że było to coś, co mam wrażenie mu skrzydła podcinało, ale jednocześnie nie zgadzam się z tym, że Andrzej Wajda późny był Wajdą zupełnie niespełnionym artystycznie, czy nie dającym widzowi nic ciekawego pod tym względem. Pan Tadeusz na przykład w tym momencie wchodzi odrestaurowany, czy na nowo ucyfrowiony w wysokiej rozdzielczości. Być może oglądając ten film będzie można się przyjrzeć na nowo temu późnemu Andrzejowi Wajdzie. Ja zawsze bronię pana Tadeusza jako przykład filmu bardzo ciekawego, kontynuującego to, co Wajda robił wcześniej, ale już w nowej rzeczywistości. Tatarak jest też filmem bardzo, bardzo interesującym i o tym wszystkim będziemy mogli dyskutować, bo bardzo wiele wydarzeń będzie się działo wokół Andrzeja Wajdy w tym roku. Andrzej Wajda będzie na wszelkie sposoby wspominany, analizowany, będą pojawiały się nowe programy, archiwa, te archiwa w ogóle, one już są bogate tak naprawdę. Na samym YouTubie mamy mnóstwo bardzo ciekawych rozmów o Wajdzie albo rozmów z Wajdą, ale te nowe rzeczy będą też właśnie prowokowały do nowych odczytań. Mam nadzieję, że więcej jakby osób i starszych i młodszych sięgnie troszkę po taki świeży odbiór tych filmów. Właśnie taki, który ja pamiętam ze swojej młodości, kiedy ja przede wszystkim Wajdę oglądałem poprzez jakieś takie własne intuicyjne rozpoznanie. Najpierw mnie interesował Wajda filmowiec, właśnie ten mający ten nerw. Potem się dowiedziałem, że to był twórca, który ten temperament twórczy, taką ciekawość miał w sobie też na co dzień, miał w sobie też na planie, kiedy właśnie jego filmy powstawały sposób bardzo nieoczywisty i ta energia udziela się potem widzowi. Jak takie filmy półimprowizowane niemalże czasami, gdzie Wajda był gotów porzucić jakąś masę gotowych pomysłów, żeby pójść za jakimś intuicyjnym odczuciem i stworzyć połowę filmu zupełnie inaczej, niż miało to być, niż było to w planach. To jest coś bardzo, bardzo ciekawego i dla mnie bardzo inspirującego. Wajda jako taki twórca, będący cały czas czujny na rzeczywistość wokół i na ludzi wokół siebie. Czasami ta czujność też sprawiała właśnie, że trochę z kolei zamiast sobie poszaleć, trochę się nadmiernie opanowywał, więc to jest też temat do dyskusji, ale w tym jest coś bardzo ciekawego i właśnie polecam trochę może dzisiaj sięgnąć po Wajdę w taki sposób, gdzie trochę się zapomina o tym, co o nim napisano, zwłaszcza, że za jego życia no wiele jednak takich interpretacji już bardzo powtarzalnych się pojawiało wokół tego reżysera, że one tak zdążyły trochę tak skamienieć już i stawały się takie sztywne i myślę, że potrzebujemy nowych spojrzeń na Wajdę w bardzo nowych kontekstach i oczywiście też warto spojrzeć na Wajdę w sposób niekoniecznie taki na klęczkach. Wajda nie jako mistrz, ale Wajda jako człowiek, który niesie pewną propozycję kina, pewną propozycję opowieści o różnych tematach i myślę, że można po prostu je potraktować jako propozycje, z których coś się przyjmuje, a z innych coś niekoniecznie. Wajda to oczywiście twórca niezwykle bogaty, bo to twórca też teatralny, twórca teatru, telewizji, to czasami bardzo ciekawych, intrygujących od strony artystycznej, czy to będzie wersja Hamleta z Teresą Budzisz-Krzyżanowską, czy to będzie na przykład Noc listopadowa wykorzystująca rozmaite, bardzo intrygujące i wtedy nowoczesne metody rejestrowania obrazu za pomocą technologii telewizyjnych. W tym wszystkim też można zobaczyć Wajdę, który gdzieś szuka jakichś jeszcze nowych eksperymentów. Wajda dokumentalista tworzący filmy o sztuce. To jest też bardzo znaczące w ogóle dla mnie. Wajda artysta, Wajda malarz, który staje się filmowcem. To jest taki temat niezwykle znaczący i lubię w tym kluczu gdzieś o Wajdzie opowiadać albo gdzieś stąd zaczynać właśnie. Wajda myślący o dziele sztuki, o jakiejś formie tego dzieła sztuki, o jakiejś energii, które to dzieło niesie, a dopiero potem jakby w tą energię wkracza pewien temat. I ten temat, gdzie ja się też potem zacząłem interesować tą polską historią, ale właśnie dlatego, że najpierw Wajda mnie tym zainteresował poprzez tą kinowość tego swojego kina, taką energię, a potem właśnie zacząłem już bardziej podążać za tym tematem. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, żeby gdzieś takiej intuicji gdzieś szukać i dzięki temu można też poszukać Wajdę innego. Wajdę, który się też nam odsłania troszeczkę z notesów, które zostały niedawno wydane i gdzie nagle okazuje się, że to niekoniecznie był taki człowiek bardzo zapięte pod szyję, jak czasami się go maluje, ale jeśli ktoś miał sposobność też z Wajdą mieć trochę do czynienia, widzieć jego opowieści, to jak się w różnych sytuacjach zachowuje, to wiadomo było, że to temperament Wajdy nie do końca pasował do tego takiego publicznego wizerunku. Wydaje mi się, że on zawsze, nawet w późnym okresie życia, miał w sobie coś z takiego bardzo ciekawskiego chłopca, który chce czegoś szukać i jest niespokojny, kiedy nie może tworzyć i kiedy nie ma pomysłów na to, jak tworzyć w nowy sposób. I to jest jakaś część tego wszystkiego. I jeszcze ostatnia rzecz, która mnie bardzo tak w takim tym krótkim wstępie do rozważań na temat Wajdy w tym roku, bo na pewno Wajda będzie pojawiał się jeszcze między innymi w audiowizualnym, to wydaje mi się, że bardzo ciekawym jest spojrzenie na Wajdę właśnie z tej nie tylko własnej świeżej perspektywy, ale też z perspektywy zagranicznej, bo przecież Wajda na świecie był znany, ale był znany specyficznie. Pamiętam, że kiedy dostał Oscara, to w Polsce trochę powątpiewano właściwie, dlaczego to całokształt twórczości, przecież to jest reżyser nasz, reżyser u nas bardzo znany, ale kto tam wie o Wajdzie gdzieś na świecie? Wiedzą o Polańskim, wiedzą o Kieślowskim, ale Wajda, było takie już wtedy takie poczucie, jakby, że Wajda może jest przereklamowany, że może nawet dla nas jest przereklamowany, a co dopiero dla świata, ale nie rozumiano chyba wtedy i może do dzisiaj tak naprawdę nie znamy powszechnie tego kontekstu, jak bardzo Wajda ceniony był na świecie faktycznie nie w sposób powszechny. Prawdopodobnie jak pójdziemy gdzieś do kinomanów przeciętnych, nawet interesujących się art house'em na świecie, zapytamy ich o Andrzeja Wajdę, to może im to nazwisko wiele nie mówić. Powie im nazwisko faktycznie Kieślowskiego, zwłaszcza jeszcze 10-20 lat temu, to było absolutnie nazwisko kojarzące się z Polską po prostu, ale myślę, że do dzisiaj Kieślowski znaczy. Może Andrzej Żuławski bardzo dzisiaj. Może właśnie oczywiście Polański, ale Wajda zawsze był znaczący wśród filmowców. Wajda zawsze był ważny dla filmowców na całym świecie. To, że Martin Scorsese umieszcza Popiół i Diament na trzecim miejscu swojej listy wszechczasów dla Sight and Sounda, że wciąż mówi o tym, jak ten film uczył go robienia kina, jak oglądał go wiele razy, montując Wściekłego Byka, szukając w nim inspiracji, jak postać Zbyszka Cybulskiego była troszkę inspiracją zarówno dla postaci Travisa w Taksówkarzu, jak w inny sposób była inspiracją dla postaci granej przez DiCaprio w Infiltracji, i Scorsese kazał Leonardo DiCaprio oglądać właśnie Popiół i Diament. Coppola miał taki okres, kiedy uważał Popiół i Diament za swój ulubiony film. No i właśnie jeszcze różni inni twórcy, i zresztą takich śladów języka Andrzeja Wajdy można szukać i w kinie japońskim, i na przykład u Emira Kusturicy, i w różnych innych ciekawych miejscach. To zawsze był reżyser, który cieszył się dużą estymą wśród reżyserów światowych, i to jest taki troszkę director's director, a na drugim miejscu jakby, a ten powszechny odbiór faktycznie w tym wypadku jest może trochę mniej znaczący, ale to też właśnie pokazuje, że Wajda za pomocą języka wizualnego, języka ruchomego obrazu, którego wieloznaczność bardzo rozumiał, potrafił o czymś opowiadać i docierać też do odbiorców. O Wajdzie będziemy rozmawiać na różne sposoby, na przykład już za chwilę 9 i 10 marca będzie konferencja organizowana przez Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Ona się odbędzie w Muzeum Historii Polski i to będzie przede wszystkim taka edukacyjna konferencja. Andrzej Wajda, uczeń, nauczyciel, twórca. I jeśli chodzi o edukacyjny wymiar Wajdy, to oczywiście Wajda będzie powracał także dla szkół w różnych programach, które są dla szkół przygotowywane, między innymi w takim niezbędnym, który przygotowuje Centrum Kultury Filmowej Wajdy. Ja z pewnością też będę się w to angażował i będziemy się w to angażować wraz z zespołem edukatorów filmowych, bo przygotowujemy też odcinki podcastu ZEF Mówi dla Młodych, które będą poświęcone Wajdzie i temu, w jaki sposób na nowo dzisiaj można edukacyjnie, właśnie nie na kolanach, ale w taki sposób ciekawy, można do Wajdy dzisiaj sięgać. I co jeszcze Wajda i jego kino może nam powiedzieć o różnych wymiarach rzeczywistości. Natomiast mnie bardzo też intryguje opowiadanie o polskim kinie na świecie. W tamtym roku opowiadałem o Wojciechu Jerzym Hasie w Korei, w tym między innymi już w marcu 26, 29 i 30 marca w Wiedniu będę opowiadał podczas retrospektywy Andrzeja Wajdy organizowanej przez tamtejszy Instytut Polski o trzech filmach Wajdy, o Wszystko na sprzedaż, o Człowieku z marmuru i o Tataraku. W kwietniu pojawię się w Ostrołęce na DKF Kadr, gdzie będę opowiadał podczas specjalnego wieczoru łączącego Żuławskiego z Wajdą właśnie o relacji między tymi reżyserami, bardzo ciekawej, bardzo skomplikowanej, i do tego też pewnie nie tylko ja będę wracał, zwłaszcza z powodu tych rocznic, które są w tym roku łączących obu Andrzejów. No i to między innymi w najbliższym czasie, ale i u mnie, i u właściwie wszystkich wokół będzie z pewnością Wajdy dużo. I to dobrze, bo uważam, że Wajda naprawdę jest w jakiś sposób najważniejszym polskim twórcą filmowym, choćby w ten sposób, że był tym, który w jakiś sposób spajał różne rzeczy, które w polskim kinie się pojawiały, i też był tym, który otwierając się na nowe zjawiska, otwierał nowe drzwi, choćby dla nowych nurtów. W jakimś sensie był powiązany z początkiem nowej fali, współpracując ze Skolimowskim, to on otwiera kino moralnego niepokoju i przez długi czas jest właśnie tym, kto potrafi rezygnować z własnego języka czy z jakichś takich utartych przyzwyczajeń swojego kina, żeby otwierać się na coś zupełnie nowego. Trochę jak młodsi od niego Bob Dylan czy David Bowie właśnie, przywdziewając nowe twarze dla nowej rzeczywistości, zarazem gdzieś pod tymi nowymi twarzami kryje się cały czas ten sam Wajda, który się boryka trochę z polską historią. Zawsze mi się wydawało, że jest trochę takim spadkobiercą Wyspiańskiego, będąc gdzieś pomiędzy romantyzmem i krytyczną wizją romantyzmu. A więc oglądajmy Wajdę, natomiast oglądajmy też Andrzeja Żuławskiego i Kieślowskiego. Szukajmy jakichś tutaj ciekawych rzeczy. No a jeśli chodzi o audiowizualnego, to w 2025 roku, tak jak mówiłem, mieliśmy stulecie Hasa i wydaje się, że teraz będziemy mówić zupełnie o innych twórcach, ale na przykład w tym roku będzie 60-lecie jednego z moich ulubionych filmów Wojciecha Jerzego Hasa, czyli filmu Szyfry. A Wojciech Jerzy Has, wydaje mi się, nam się bardzo ciekawie na nowo ułożył w 2025 roku. I trochę na przekór temu, że w tym roku będzie dużo o innych twórcach, ja bym chciał do tego Hasa jeszcze niedługo wrócić i podsumować trochę ten 2025 rok i czego nowego dowiedzieliśmy się o tamtym reżyserze, i temu twórcy poświęcę też taki podsumowujący odcinek już niedługo i tam będą goście i z Polski, i z zagranicy, jak ten Has z różnych stron wygląda, a właśnie może i to jakieś powiązanie między Hasem i Wajdą tutaj nie takie oczywiste się znajdzie. Czasami wydaje się, że to są tacy giganci polskiego kina, którzy są ustawiani naprzeciwko siebie, jako tacy trochę przeciwnicy, trochę twórcy podchodzący zupełnie inaczej. I pewnie trochę tak jest, może w pewnych sytuacjach trochę tak nie jest. Również i nad tym można się zastanowić. No a poza tym jeszcze w najbliższym miesiącu Oscary. Może uda się też takiego shorta o Oscarach nagrać, jeśli nie uda się nagrać dłuższego odcinka, ale też polecam oczywiście zobaczyć w kinach Zniknięcie George'a Slizera, którego jestem patronem medialnym. Znakomity thriller europejski, bardzo mocny. A poza tym zalecam też, żeby zobaczyć oczywiście Nagi Instynkt, który już jest w przedpremierowych pokazach w kinach. Tutaj jestem też patronem medialnym z Past Perfect i o Nagim Instynkcie pełny odcinek audiowizualnego, ale bliżej premiery kinowej tego filmu. Także zaczynamy pewien nowy rozdział w tym nowym roku. Niedługo powrócę z Hasem, z Nagim Instynktem, z Oscarami. Do usłyszenia i będziemy się też spotykać przy okazji różnych wajdowskich sytuacji. Dziękuję i dajcie znać, jak się podobała taka forma odcinka.